Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął Jezus ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze byli zmorzeni snem. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Aby w pełni zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii, znaczenie tego wydarzenia przemienienia Jezusa na górze, w życiu ówczesnych uczniów i także w naszym życiu, w życiu współczesnych uczniów Jezusa, trzeba sięgnąć do poprzedzającego kontekstu tej Ewangelii, bo dzisiejsza scena zaczyna się, uwagą, w jakieś 8 dni po tych mowach wziął Jezus ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Jakie to były mowy poprzedzające to wydarzenie? Jaki był poprzedzający kontekst Ewangelii? Pierwsze wydarzenie mowy Jezusa poprzedzające przemienienie na górze to najpierw wyznanie wiary Piotra w Jezusa jako Mesjasza Bożego i mowa Jezusa na temat Jego mesjańskiej misji zbawienia, która będzie misją cierpienia, odrzucenia, zabicia Go i zmartwychwstania 3. dnia. To pierwszy raz, kiedy Jezus w Ewangelii według świętego Łukasza mówi o swojej misji, która będzie misją oddania życia i zmartwychwstania. I tak czytamy w tym samym rozdziale 9 Ewangelii poprzedzającym wydarzeniu. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, aby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a 3. dnia zmartwychwstanie. I w kolejnej mowie, poprzedzającej wydarzenie przemienienia na górze, Jezus mówił o pójściu za Nim i o konieczności przekroczenia siebie, żeby to się dokonywało. Mówił Jezus do wszystkich: jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się moich słów i mnie zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Te mowy Jezusa poprzedzają wyjście Jezusa z Piotrem, Janem i Jakubem na górę, aby się modlić. To, że Mojżesz i Eliasz na tej górze rozmawia z Jezusem, jest zrozumiałe jedynie w szerszym jeszcze kontekście całej historii zbawienia w pierwszym Starym Przymierzu, bo jest to objawienie jedyności Jezusa jako wybranego Syna Boga, jako Mesjasza. To, że Mojżesz i Eliasz tutaj rozmawiają z Jezusem i Jezus mówi o swoim odejściu w Jerozolimie, czyli wypełnieniu całej historii zbawienia, którą Bóg prowadził przez Mojżesza i proroków, bo Mojżesz reprezentuje mówienia Boga w natchnionych tekstach Tory, czyli Pięcioksięgu, a Eliasz reprezentuje mówienie Boga w historii biblijnego Izraela przez proroków, począwszy od ksiąg historycznych, bo w przekazie hebrajskim księgi historyczne od Jozuego do II Królewskiej, czyli historia Izraela w ziemi obiecanej aż do wygnania babilońskiego, to historia prorocka. I poprzez teksty natchnione ksiąg prorockich od Izajasza do Malachiasza. I to, że Mojżesz i Eliasz z Jezusem rozmawiają o wypełnieniu Jego misji mesjańskiej, cierpienia, śmierci i zmartwychwstania w Jerozolimie, to znak, że cała historia zbawienia od Mojżesza przez proroków spełnia się właśnie w Jezusie. Czyli nie ma alternatywy zbawienia. Nie Mojżesz i Eliasz albo Jezus, czyli nie Tora i prorocy albo Ewangelia, ale jest koniunkcja, połączenie zbawienia i pierwszego okresu Starego Przymierza i ostatecznego mesjańskiego w Jezusie, czyli Mojżesz i Eliasz, Tora i prorocy i Jezus, a nie albo Jezus. Czyli nie jest tak, że albo się przyjmuje, że Jezus jest Mesjaszem i wierzy w Niego i wtedy przekreśla się i odłącza od historii Boga przez Mojżesza, Eliasza i proroków, ale właśnie jest się w całym procesie zbawienia od Mojżesza przez proroków aż do Jezusa. Czyli chrześcijanie, ci z narodu wybranego, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i stali się mesjańskimi, mówiąc języka greckiego, chrystusowymi, w nich i na nich spełnia się cała historia zbawienia. Gdy Jezus modli się tutaj na górze, objawia się w Nim, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, wizualnie nadprzyrodzona boskość, chwała Boga nadprzyrodzonego świata. Właśnie na modlitwie objawia się, kim Jezus naprawdę jest. I to jest znakiem dla nas. Gdy się modlimy, gdy nawiązujemy kontakt z Bogiem, wchodzimy w świat, w którym nie ma czasu, w świat nieprzemijalny. obudzamy w nas wymiar, który jest od stworzenia, podobieństwa do Boga, a to wymiar ducha, bo Bóg jest duchem, nie biologii. Z biologii wchodzimy w wymiar duchowy, gdy się modlimy, wymiar boskiego, nadprzyrodzonego świata. I to właśnie Jezus ukazuje swoim uczniom na sobie, na tej górze, w tym nadprzyrodzonym świecie, który już nigdy nie przemija. Żyją dalej ci, którzy z tego ziemskiego świata już odeszli. Żyje Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, który reprezentuje objawienie się Boga w jego słowie nauczania w Torze, od Księgi Rodzaju do powtórzonego prawa. I Eliasz, który reprezentuje objawianie się Boga w jego słowie prowadzącym historię ludu wybranego, od Księgi Jozuego do II Królewskiej i od Księgi Izajasza aż po Księgę Malachiasza. To, że Mojżesz i Eliasz rozmawiają tu z Jezusem w jego boskiej, nieziemskiej chwale, która się nagle w nim ukazuje, przez jego człowieczeństwo się przebija, to oznacza, że biblijna historia zbawiania ludzi, którą prowadzi Bóg, od Tory aż po proroków, dochodzi do pełni i realizuje się w pełni w Jezusie. Jezusie Mesjaszu, Synu Boga, boskim nauczycielu i boskim proroku, to On jest wcielonym i ostatecznym słowem zbawczym Boga dla Izraela i dla całego świata. Słowem wcielonym, które rozlegało się od Tory aż po proroku przez wieki. Bóg tutaj przemówił w obłoku, dalej mówi ta Ewangelia, do Piotra, Jakuba i Jana. Obłok jest znakiem obecności Boga. Tak jak obłok był znakiem obecności Boga, gdy prowadził Izraelitów od przestrzeni śmierci Egiptu do przestrzeni życia ziemi obiecanej przez pustynię. A tutaj, w tym obłoku i w tej tradycji zbawczej obecności Boga słyszą najbliżsi uczniowie Jezusa, Piotr, Jakub i Jan. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. I w tej właśnie chwili, jak mówi Ewangelia, Jezus już pozostał sam. Mojżesz i Eliasz odeszli. Co to znaczy? To oznacza, że misja zbawienia przez Mojżesza, przez Torę i przez Eliasza, przez proroków i natchnione teksty prorockie, cała spełnia się i cała się realizuje właśnie w Jezusie i w Jego Torze i w Jego prorockim losie. Od teraz to mają zrozumieć uczniowie na górze. Zaczął się nowy czas zbawienia, czas mesjański, mówiąc z języka greckiego chrystusowy czas, czas Jezusa. Odtąd Bóg objawia się w pełni i zbawia w pełni ludzi przez człowieczeństwo swojego Syna, człowieczeństwo Jezusa. Historia zbawienia to odtąd historia zbawienia w Jezusie i przez Jezusa, który pokazuje na sobie, co znaczy zbawienie, czyli powrót do źródeł bycia człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, to znaczy człowiekiem podobnym do Boga, nie w formie biologicznej, bo Bóg jest duchem, tylko w duchowym wymiarze, przez Syna Człowieczego i przez Syna Boga, przez Jezusa, Bóg zbawia ludzi. Zbawia tych, którzy żyli przez Słowo Boga, Tory i proroków. Zbawia tych, którzy są z narodu wybranego i zbawia wszystkich, którzy stają się nowym ludem wybranym przez wiarę w Jezusa, jak to potem wybrzmiewa w Nowym Testamencie. Bóg zbawia ludzi w pełni, nie przez coś nowego zatem w historii ludzi i w historii zbawienia, ale przez kogoś nowego w tej historii. Kogoś nowego w historii Izraela i przez kogoś nowego w historii ludzi. Przez Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza. A po Jego zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Bóg będzie zbawiał ludzi przez tych, którzy staną się Jego uczniami, uczniami Jezusa i podobnymi do Niego na swoich ziemskich drogach, przez Chrystusowych ludzi. Bóg będzie dalej ratować życie ludzi. I w nich i poprzez nich będzie Bóg dalej objawiał się w swojej stwórczej i zbawczej mocy. I każdy jej doświadczy, kto uwierzy w Jezusa i zobaczy Go i spotka się z Nim dzięki temu, że będzie się objawiał przez swoich chrystusowych uczniów. Tak jak doświadczył tego na sobie po latach święty Paweł, gdy pisze w liście do chrześcijan w Galacji: żyję ja już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To nie jest tylko słowo Pawła na jego temat. To słowo Pawła, które rozbrzmiewa i staje się rzeczywistością w życiu każdego, kto uwierzy w Jezusa, stanie się do Niego podobnym na swoich życiowych drogach. W każdym czasie i w naszej epoce też, i aż do końca historii świata, Bóg objawia się nieustannie w człowieczeństwie człowieka, jeśli tylko człowiek jest sługą Boga, tak jak Jezus. Jest sługą Boga, to znaczy w swojej ludzkiej, duchowej istocie jest podobny do Boga. Nawet gdy to człowieczeństwo jako sługi Boga w cielesnym, biologicznym wymiarze będzie często zdeformowane pod wpływem uderzeń zła, chwała Boga w takim człowieku nieustannie jest obecna i trwa w nim, w jego duchowym wymiarze podobieństwa do Boga. I tak uczniowie mają zobaczyć teraz chwałę boską w człowieczeństwie Jezusa na tej górze. Jego twarz, ludzka twarz stała się płomienną, promienną chwałą Boga i nawet odzienie, które było na Jego ciele, staje się lśniące, przepełnione chwałą Boga. Dlaczego uczniowie mieli to zobaczyć? Chwałę boską w Jezusie na tej górze, bo za niedługo zobaczą Go odczłowieczonego wizualnie w Jego ziemskim człowieczeństwie. Jak już zapowiadał Bóg przez tekst proroka, który to tekst jest w Księdze Izajasza, w 52 rozdziale od 13 wersetu do 53 rozdziału 12 wersetu o słudze Boga. I tu zrozumiemy, gdy uczniowie zobaczą człowieczeństwo Jezusa wizualne, cielesne, zdeformowane, nie mogą zapomnieć i dać się zwieść, że nie ma chwały Boga w Jezusie, w takim człowieku. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, mówił Bóg przez tekst 5 wieków wcześniej z Księgi Izajasza, zapowiadając Mesjasza. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Ale On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my Go za skazańca uznaliśmy, chłostanego przez Boga, zdeptanego, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie, jest nasze zbawienie. To ważne przesłanie. Uczniowie, którzy tu na górze widzą Jezusa w Jego boskiej chwale, gdy zobaczą Go w Jerozolimie zdeformowanego w Jego wizualnym, cielesnym człowieczeństwie, nie powinni uwierzyć i się dać przekonać, że oto nie ma chwały Boga w Jezusie. Jezus jako sługa Boga, sługa z Księgi Izajasza i sługa w mesjańskiej historii zbawienia Ewangelii, to zwycięzca, bo wypełnia misję zbawienia, którą dał mu Bóg, jego Ojciec, i jest wybranym, umiłowanym Synem Boga wtedy, kiedy jest niepodobny do ludzi przez agresję złoczyńców. Boskość Jezusa jako Syna Bożego jest widziana i poznawana na tej górze i ma być widziana i poznawana w ziemskich odczłowieczeniach z powodu zła, które uderza w człowieczeństwo, tak jak uderzyło w człowieczeństwo Jezusa przez Jego wrogów w Jerozolimie, tak uderza w człowieczeństwo Jego uczniów. I ci uczniowie na sobie również mieli doświadczyć podobnego losu, gdy będą deformowani, będą odczłowieczani i marginalizowani, i wyrzucani poza nawias społeczny z powodu Jezusa. Nie powinni zwątpić, że jest w nich chwała Boga. Tak jak była chwała Boga i zwycięstwo Boga w Jezusie, w Jego męce i umieraniu i zmartwychwstał, tak oni mają uwierzyć, że gdy przejmą misję Jezusa po Jego zmartwychwstaniu i będą żyć jak Jezus, podobni do Niego, nawet gdy będą deformowani na drogach tego świata przez wszelkiego rodzaju zło, będzie w nich chwała Boga i zwycięstwo. Tego mieli się nauczyć na tej górze i tego mamy i my się nauczyć w dzisiejszej Ewangelii. Odnowić w sobie tę wiarę i gdy zniekształca, deformuje i odczłowiecza nas wiele w naszym życiu i z wewnątrz, i z wewnątrz, to mamy wierzyć Bogu, że jesteśmy Jego dziećmi, wybranymi, jeśli stajemy się Jego sługami, czyli żyjemy według Ewangelii Jego wybranego Syna. Mamy wierzyć, że przez wszelkie cierpienie i potem przez nasze umieranie zmartwychwstaniemy i jako Chrystusowi już na drogach tego świata jesteśmy znakiem chwały Boga w każdym losie, w każdym nawet najgorszym cierpieniu. Chwała Boga nie odchodzi od nas, a wybuchnie blaskiem w naszym zmartwychwstaniu w pełni, ale już tu na ziemi przebija się przez nasze człowieczeństwo swoją boskością. To jest prawda i rzeczywistość, nie myślenie życzeniowe. I tego Jezus nauczał uczniów na górze przemienienia i naucza nas dzisiaj w Ewangelii przemienienia.